Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Owocowych Wtorków. Dzisiaj porozmawiamy o offboardingu. Ja nazywam się Natalia Bogdan, jestem prezeską Job House, a moją dzisiejszą gościnią jest Magdalena Król. Cześć Magda.
Dzień dobry.
Powiedz nam kilka słów o sobie.
Natalia, na wstępie serdecznie dziękuję, że zechciałaś mnie zaprosić. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i niebywała przyjemność, że mogę być w Twoim odcinku, ponieważ oglądam na bieżąco. Jestem zachwycona.
Jak miło.
Co o mnie? No ja tak myślę, że przylgnęła do mnie taka łata menadżera z sercem, HR-owego jednorożca, a niektórzy mnie nazywają po prostu królową HR. Ponieważ no, mój zakres jest bardzo szeroki, bo ja się zajmuję kadrami, płacami, rekrutacjami, szkoleniami, employer brandingiem. Więc kto co sobie życzy, to mogę pomóc.
Super. Dzisiaj chciałabym się skupić na tym temacie offboardingu. Mamy taką nieco niepewną sytuację na rynku pracy. Sporo firm prowadzi redukcję zatrudnienia, a na pewno nawet te firmy, które nie prowadzą takich redukcji, uważniej przygląda się tak zwanemu performance'owi, czyli efektywności każdego pracownika. Jeżeli podejmiemy już taką decyzję o tym, że chcemy się rozstać z jakąś osobą, jak zrobić to dobrze?
No i to jest trudne pytanie, bo każda firma, wiadomo, robi to trochę inaczej. A jak według mnie powinno być poprawnie? Według mnie rzeczywiście powinniśmy zrobić analizę kompetencji. I tak naprawdę się przyjrzeć, kto z zespołu ma najniższe kompetencje z tych, które są przez nas oczekiwane i na tej podstawie dokonać najwłaściwszego wyboru. No chyba, że mamy sytuację, że rzeczywiście jakiś segment naszych działań przestanie być aktualny. Czyli na przykład, nie wiem, no może trochę nierealna sytuacja, ale zrezygnujemy na przykład z e-commerce'u. Albo nagle zdecydujemy się, nie wiem, na outsourcing obsługi klienta. Ale też myślę, że to jest taki moment, gdzie można się zastanowić, czy tych pracowników naszych nie można relokować do firmy zewnętrznej, no bo przecież oni już bardzo dobrze znają naszą firmę i wiedzą najlepiej wszystko o naszym kliencie i o naszym produkcie. Wyobrażam też sobie takie sytuacje, kiedy wchodzi nam jakaś nowa technologia i dzięki temu jakiś proces, nie wiem, nam wypada, albo możemy go przyspieszyć, no i wtedy niestety należy pożegnać się z jakimiś pracownikami. No ostatnio, no to wiadomo, były przyczyny ekonomiczne i rzeczywiście wtedy bardzo wiele firm redukowało etaty. No myślę, że to był taki najgorszy czas dla HR-owców, gdzie nasze serca tak naprawdę krwawiły.
A jeżeli jest właśnie konkretny case, kiedy osoba nie przynosi wyników takich, jakie od niej oczekujemy, czy powinniśmy zawsze wprowadzać plan naprawczy, czy nie ma takiego obowiązku?
Znaczy obowiązku spisanego nigdzie nie ma, ale myślę, że obowiązek moralny jak najbardziej jest, bo uważam, że szanujący się pracodawca, który chce dbać o ludzi, powinien mieć tak ustawiony system swój, że powinny być, nie wiem, czy rozmowy roczne, czy rozmowy kwartalne. I na tych rozmowach tak naprawdę menadżer i pracownik powinni mieć przestrzeń na wypowiadanie się na temat systemu pracy. Czyli jedna i druga strona powinna mówić o swoich oczekiwaniach. I to myślę, że jest najlepszy moment, żeby menadżer informował swojego pracownika o jakichś niedoskonałościach i żeby z nim się zastanawiał, jak możemy to poprawić. Bo czasami się okazuje, że może ktoś już wyrósł z danego stanowiska albo jest zmęczenie materiału, może przyszło jakieś wypalenie zawodowe i osoba, która świetnie zna naszą firmę, może by się bardzo dobrze spełniła zupełnie w innym obszarze i warto po prostu ją relokować.
A jeżeli wprowadzamy już taki plan naprawczy, czy to powinno zabrzmieć tak, słuchaj, twój target jest taki i taki, osiągasz tyle, jeżeli nie osiągniesz swojego targetu w jakimś przedziale czasu konkretnym, to będziemy musieli się rozstać, czy to jest bardziej postrzegane jako szantaż i to wcale nie zmotywuje takiej osoby do zmiany?
Znaczy dla mnie to, co usłyszałam, jest bardzo przemocowe. Na mnie na pewno by nie podziałało w jakiś sposób motywujący. Ja myślę, że to wszystko też zależy od typu osobowości, od tego, kto co osobą reprezentuje, bo na jedną osobę rzeczywiście podziałają tabelki, ale do kogoś innego bardziej jakaś wizja celu przemówi, więc ja uważam, że takie słowa powinny być bardzo mocno skoncentrowane na tym, na tym znajomości tego, co motywuje daną osobę. I w taki sposób menadżer powinien z tą osobą rozmawiać, żeby wyciągnąć z tego człowieka to, co w nim jest najlepsze. Bo zastraszenie nigdy nam nie pomoże. Ale ja też uważam, że takim dobrym rozwiązaniem jest, no bo czasami rzeczywiście mamy taką sytuację, że widzimy, że ktoś już dobrnął do ściany, że już no nie przeskoczy siebie, że już tam no niestety nie ma potencjału rozwojowego w danym obszarze, to ja wtedy rekomenduję takie rozwiązanie, żeby takiej osobie pozwolić znaleźć sobie pracę, dać na przykład pół roku, 9 miesięcy i poprosić, żeby ta osoba po prostu ze spokojem znalazła sobie po prostu inne miejsce i pozwolić jej odejść z twarzą.
To pewnie jest mile widziane ze strony takiego pracownika, ale ze strony organizacji pewnie biznesowo nie do końca to się spina, bo jest to dosyć długi okres, prawda?
Znaczy ja uważam, że to jest bardzo biznesowo uzasadnione, bo pokazujemy, jeżeli to będzie transparentnie, jeżeli ludzie u nas w zespołach będą o tym wiedzieć, to pokazujemy ludziom, że u nas jest bezpiecznie, że my im dajemy poczucie bezpieczeństwa i że ludzie są dla nas ważni i że każdemu z nas, jeżeli coś takiego się przydarzy, to organizacja nami się zaopiekuje. Bo jeżeli przez ileś lat świadczyliśmy usługi dla naszego pracodawcy i robiliśmy to na dobrym poziomie i nagle z jakichś przyczyn okazuje się, że no nie dowozimy jakichś tematów, to uważam, że to pokazuje innym, że my jesteśmy dobrym pracodawcą i warto u nas pracować. I taka osoba nawet w dłuższej perspektywie, jeżeli się z nią rozstaniemy, ale na takich warunkach będzie nas zawsze mówić dobrze. I dzięki temu będziemy mieli chętnych do pracy.
Sponsorem podcastu jest firma Trafit. Czy wiesz, że 60% kandydatów nie kończy formularza aplikacji, bo jest zbyt skomplikowany lub za długi? W Trafit możesz stworzyć swój własny i pytać tylko o to, co dla ciebie najważniejsze. Przetestuj przez 2 tygodnie za darmo, a potem skorzystaj ze zniżki 50% na pierwsze 3 miesiące. Więcej szczegółów znajdziesz pod adresem www.trafit.com/VIP.
To nie jest tak, że przez ten długi czas ta osoba skupi się głównie na poszukiwaniu nowego miejsca pracy, a nie będzie już za wiele robić w naszej firmie?
Myślę, że to też jest indywidualna cecha każdego z nas, każdego pracownika, czy mamy taką lojalność i potrafimy docenić takie działania, czy nie. Ale też myślę, że od tego jest menadżer, żeby ewentualnie korygować zachowania pracownika i mu po prostu grzecznie dawać taki rozwojowy feedback, że no umawialiśmy się na coś innego i żeby jednak przypominać.
Ile razy musiałaś kogoś zwolnić?
Właśnie ostatnio ktoś mi zadał to pytanie i tak bardzo na szybko próbowałam policzyć. Myślę, że to było już około 300 osób.
A możemy odegrać taką scenkę? Jak gdybym ja była osobą, z którą chcesz się rozstać, jak byś to zrobiła? Co byś do mnie powiedziała?
I teraz tu cię zaskoczę, bo wiele razy zwalniałam sama osoby z różnych zespołów, ale jestem zwolennikiem, żeby robili to menadżerowie.
Okay.
Bo uważam, że często HR-ami się firmy wysługują. Czyli HR ma wręczyć nagany, HR ma zatrudnić, HR ma zrobić onboarding, HR ma zwolnić i HR jeszcze najlepiej jakby przeprowadził ocenę roczną. Nie, ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że HR jest od tego, żeby edukować menadżerów, bo co, jeżeli tego HR-u zabraknie? Nagle, jeżeli taka osoba po prostu z organizacji, nie wiem, zrezygnuje, coś się stanie, się rozchoruje, no różne rzeczy się dzieją. Ja jestem zwolennikiem takiej edukacji kadry zarządzającej, żeby oni samodzielnie potrafili przeprowadzić taki proces. I nawet jeżeli ja już wręczałam, znaczy bo zazwyczaj jestem świadkiem, tak, i wręczam ten dokument, wspieram, gdyby na przykład nagle dany menadżer dostał bezdechu, nie wiem, nie umiał wyartykułować tych słów, które wcześniej staraliśmy się przećwiczyć i nauczyć, no to oczywiście jestem i prowadzę tą rozmowę. Ja jestem zwolennikiem, żeby zawsze powiedzieć takiemu pracownikowi co najmniej 3 dobre rzeczy na temat jego pracy i wskazać mu, które kompetencje, które rzeczy były jego taką silną stroną, którym może się chwalić u kolejnego pracodawcy, co jest jego takimi supermocami i na czym powinien budować. Oczywiście, jeżeli to jest proces właśnie taki rozstaniowy, nie z przyczyn ekonomicznych, no to także wskazujemy, no te rzeczy, które były słabe i które nie domagały, no bo jesteśmy zobligowani niestety przez prawo do dokonania takiej czynności. No i tutaj wtedy rekomenduję, to jest moje must have, tutaj musi być na faktach. Tak, tutaj muszą być konkretne sytuacje, ale też zanim dojdzie do zwalniania, to menadżerowie nie mają ze mną łatwą, ani dyrektorzy, bo są bardzo mocno wałkowani we wszystkie strony, czy pracownik na pewno wcześniej wiedział, jaki obszar ma do poprawy i czy rzeczywiście z niego się nie wywiązał. No, oczywiście poza takimi sytuacjami, kiedy należy zwolnić kogoś dyscyplinarnie, no bo to już wiadomo, że są takie nadużycia, że tutaj już nie ma pola do dyskusji, bo to jest coś ewidentnego. Mhm.
A wspomniałaś, że jesteś też mocna w tych aspektach prawnych, jeżeli chodzi o prawo pracy. Czego trzeba dopilnować, żeby to zwolnienie przeprowadzić zgodnie z prawem?
Na pewno formy pisemnej. Mhm. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że podczas pandemii niestety miałam takie sytuacje, że byłam zobligowana do zwalniania zdalnie. I muszę powiedzieć, że emocjonalnie było to bardzo trudne, ponieważ miałam to poczucie, że nie mogę się zaopiekować tym pracownikiem i że on gdzieś tam w domu jest sam i się bałam, że może sobie coś zrobić. Więc to była bardzo duża trudność. No więc mówię, forma pisemna, dwie osoby wręczające, żeby po prostu mieć świadka na wypadek, gdyby osoba zwalniana nie wyraziła zgody na podpisanie dokumentów, żeby móc stworzyć notatkę. To tak bardzo pokrótce.
A jak robimy to zdalnie, to jak to zrobić poprawnie?
Jak ja to robiłam zdalnie, no to wysyłałam mailem z podpisem elektronicznym i prosiłam, żeby ta osoba przy mnie się zapoznała. Ja także treść odczytywałam i prosiłam, żeby mi wysłała mailem potwierdzenie, że się zapoznała. I także sporządzałam notatkę, bo też przy świadku każdorazowo było wręczane to wypowiedzenie. Akurat nie miałam takiej sytuacji, żeby ktoś nie wyraził na to zgody. Też potem prosiłam, że jak już się spotykaliśmy, żeby jednak ta osoba mi uzupełniła na dokumencie swój własnoręczny podpis.
Czy ta osoba w tym samym momencie powinna zdać narzędzia pracy i zakończyć stosunek pracy, czy w sensie świadczenie pracy, czy co rekomendujesz?
Ja myślę, że to zależy. Ja pamiętam, że miałam kiedyś takie jedno z zupełnie pierwszych moich zwolnień, które ja przygotowywałam, ale nie przeprowadzałam. I pamiętam, jak dyrektor produkcji został tego samego dnia bez telefonu, bez samochodu, z kartonikiem i nawet nie, i bez karty. I on nawet nie miał gotówki, żeby zawezwać sobie taksówkę i dojechać do domu. Pamiętam, że miałam gotówkę i sama mu dawałam. I to mi się bardzo nie podobało, bo uważam, że jeżeli przez ileś lat ktoś dla nas pracuje i darzymy go zaufaniem, pozwalamy często takim osobom obracać milionowymi kwotami i tutaj ufamy, to nagle nie ufamy, że w momencie, kiedy wręczymy wypowiedzenie, to co, to taka osoba nam zrujnuje firmę? No ja tego jakoś nie kupuję. Ja nie jestem zwolennikiem odbierania wszystkich dostępów i wszystkiego w danym dniu. Chyba, że rzeczywiście mamy sygnały, że wcześniej ta osoba postępowała w stosunku do naszej firmy nieetycznie. To jest dla mnie zupełnie inna sytuacja, ale jeżeli rozstajemy się z innych względów, to są, nie wiem, jakieś względy ekonomiczne, to ja bym dała takiemu człowiekowi wybór. Zazwyczaj ci ludzie już nie chcą pracować i uważam, że wtedy super dać im to zwolnienie ze świadczenia pracy, ale uważam, że też warto jeszcze przez ten czas dać im dostęp do narzędzi, bo oni nie zawsze mają samochód, jak mieli samochód służbowy, nie zawsze mają telefon, jak przez ileś lat mieli telefon służbowy i teraz pozbawienie ich tego wszystkiego teraz, zaraz, już, ja uważam, że to jest bardzo nieetyczne i wręcz niemoralne.
Okej. A powinniśmy dać możliwość takiemu pracownikowi pożegnania się z zespołem, z klientami?
Uważam, że tak, ale nie tego dnia. Powinna ta osoba po prostu ochłonąć, bo uważam, że jest tak kontrakt psychologiczny już z tą osobą zerwany w dniu po prostu zerwania umowy, rozwiązania umowy, że ta osoba już nie jest w stanie najczęściej racjonalnie myśleć i może zrobić coś, czego tak naprawdę potem będzie żałowała. Więc ja jak najbardziej, jak to ode mnie zależało, wyrażałam na to zgodę, tylko prosiłam, żeby ze spokojem ta osoba sobie przemyślała, jak chce to zrobić, czy w ogóle chce to zrobić. I jak ochłonie, to na przykład się umawiałam po kilku dniach.
Okej. No właśnie, z tymi emocjami warto sobie na nie pozwalać podczas takiego zwolnienia. Mówię tutaj i od strony osoby, która zwalnia, i od osoby, która jest zwalniana.
No niestety osoba, która zwalnia, nie może sobie pozwolić na emocje, bo uważam, że one nie będą służyły drugiej stronie. Tutaj myślę, że duża praca ciszą, wysłuchanie, tłumaczenie i zaopiekowanie się tą osobą. No a na pracownika emocje tak naprawdę nie mamy wpływu, bo one są bardzo różne. Ja pamiętam bardzo dobrze pierwszą osobę, którą zwalniałam w swoim życiu, to był pracownik produkcji. Jego wszyscy się bali. My na niego w ogóle mówiliśmy, że to jest morderca dzieci, bo to naprawdę był pan 2 na 2. Wszyscy się go bali, bo on zawsze miał coś do powiedzenia. No i to nie zawsze w taki grzeczny sposób. I pamiętam, jak się dowiedziałam, że mam go zwolnić, to ja się po prostu tak bałam. Naprawdę to chyba się najbardziej w życiu wtedy właśnie bałam, bo ja naprawdę się bałam, że on mnie, nie wiem, uderzy, że coś mi zrobi. No i oczywiście zwalniałam go w towarzystwie kierownika produkcji. I to było straszne, bo ten pan się rozpłakał. Się okazało, że on miał bardzo trudną sytuację życiową i prosił, żeby go nie zwalniać. I ja muszę powiedzieć, że ja takiego szoku chyba nigdy już potem w swoim doświadczeniu zawodowym nigdy nie miałam. Było to dla mnie bardzo trudne doświadczenie. Bardzo długo po nim się zbierałam, pamiętam. To jeszcze nie były czasy Google'a, żeby było można się przygotować emocjonalnie, jak sobie radzić po prostu po tego typu sytuacjach, bo to było naprawdę 17 lat temu. Więc tak naprawdę nigdy nie wiemy, co się stanie podczas wypowiedzenia i jakie emocje będą ludziom towarzyszyć, no bo to jest często złość, to jest często atak, to są często groźby, nawet karalne, a często ludzi tak odcina, że nie są w stanie z siebie wydusić nawet słowa. Mhm.
A jak my jako osoby zwalniające powinniśmy się zachować w takiej sytuacji?
Ja uważam, że taki życzliwy chłód. Czyli bardzo duża wyrozumiałość, no chyba, że ktoś nam grozi. Jeżeli ktoś grozi nam, bądź menadżerowi, tak, typu, a, bo ja wiem, gdzie twoje dzieci chodzą do przedszkola, to ja rekomenduję, żeby dopytać. Słuchaj, usłyszałam, że mówisz, że moje dzieci, wiesz, gdzie chodzą do przedszkola. Czy to miała być groźba? I często te osoby, jak to usłyszą, to nagle albo się wycofają, bo miałem taki moment, ojeju, co ja powiedziałem, nie, dobra, nie miałem tego na myśli, ale jednak jeżeli będą się zapierać, to ja rekomenduję, no jednak taki trochę zimny prysznic powiedziany, no słuchaj, no ale ja to traktuję jako groźbę, a to będę musiała zgłosić na policję. Niestety tutaj też musimy siebie chronić.
A jeżeli ktoś płacze, mam, nie wiem, jakoś go pocieszyć, jak się zachować w takiej sytuacji?
Znaczy, uważam, że chyba najgorsze, co można powiedzieć, że nie przejmuj się, będzie dobrze, bo to nigdy nie wiemy tak naprawdę, jak będzie. Ja jestem zwolennikiem oferowania wsparcia. Tylko, jakie jest zastrzeżenie? Ze mną, jeżeli jestem osobą zwolniającą, kontrakt psychologiczny już został zerwany. Więc należy w ramach tej samej firmy powołać komórkę. Ja to robiłam tak, że jak miałam kadry i płacę, no to ktoś z kadry i płac zwalniał, albo ja zwalniałam, a zespół rekrutacji i szkoleń, tam miałam bardzo dobrze zbudowany program rozstaniowy. I ja takiej osobie dawałam namiar na osobę właśnie z działu rekrutacji i szkoleń, albo to może być tak, jak teraz mam na przykład z innego oddziału do innego HR biznes partnera i jest wtedy przygotowany cały program odejścia, czyli pokazujemy, jak zrobić CV, jak się prezentować na rozmowach rekrutacyjnych, jakie pytania mogą nas spotkać. Dajemy całe źródła poszukiwania pracy, no bo jeżeli ktoś na przykład przez 20 lat nie był nigdzie na rozmowie rekrutacyjnej, to on nie wie, on może wie, że jest pracuj.pl, ale o innych źródłach szukania pracy nie wie. Nie wie, jak zbudować swoje CV, więc my pomagamy zbudować CV. I uważam, że każda firma, która chce w taki odpowiedzialny sposób rozstawać się z ludźmi, powinna mieć taką propozycję dla swoich pracowników gotową.
Albo przez zewnętrzną firmę outplacementową, albo też przez kogoś w zespole.
Też by można, tak? Tylko ja uważam, że czasami jest łatwiej przyjść do kogoś, kogo się chociaż trochę znam.
Okej. A co jeżeli ta osoba prosi nas o drugą szansę i używa racjonalnych argumentów? Dajcie mi jeszcze jedną szansę, zrobię to, to i to. Czy ta decyzja o zwolnieniu zawsze powinna być ostateczna, czy
to są jakieś powiem, inne to warianty? Zależy. Bo to zależy tak naprawdę, jaki był powód. Bo w moim świecie, jeżeli już kogoś zwalniam, to znaczy, że był po kilku rozmowach. Czyli już nie ma szansy. Jeżeli są jakieś firmy, gdzie pracownik nie był świadomy tego, co ma do poprawy, nigdy mu tego nie zakomunikowano, to tak, uważam, że należy się nad tym zastanowić.
A jak zaczynasz taką rozmowę? Bo to jest chyba taki moment, kiedy ta osoba idzie z tobą do jakiegoś pokoju i jakoś trzeba
otworzyć. Ja zazwyczaj w tym pokoju już siedzę i czekam. I jak już mnie ludzie widzą, to wiedzą.
Jak to zaczynasz, jakie jest to pierwsze
zdanie? Taka fama, że sprawdzali rano, jak były fale zwalnień, czy ja jestem w szpilkach, czy nie jestem w szpilkach, bo poszło, że jak jestem w szpilkach, to znaczy, że dzisiaj będą zwolnienia. Więc to już nawet był potem taki gdzieś moment, gdzie nawet ludzie już się z tego śmiali i kpili. No ja po prostu się witam, tak? Mówię, dzień dobry, spotkałam się w takim i w takim celu. Tutaj mam dla ciebie przygotowane dokumenty, uprzejmie proszę, żebyś się zapoznała. Ja tobie wszystko wyjaśnię, jeżeli którykolwiek z tych elementów byłby niezrozumiały. I daję czas na zapoznanie się.
Okej. Okay. Jesteś zwolenniczką exit interviews?
Tak.
Jak je przeprowadzić dobrze?
Nie wiem, czy robię to dobrze, ale jeszcze też nie spotkałam nikogo, kto by mnie zainspirował i bym mogła coś zmienić w swoich rozmowach. Ja to też trochę dzielę, bo uważam, że tak, że jeżeli ludzie sami odchodzą, no to zawsze proszę o ten exit interview, żeby rzeczywiście powiedzieli, jakie są powody. Gorzej, jeżeli to my zwalniamy, bo dla mnie w sumie od tych osób, które zostały z inicjatywy pracodawcy zwolnione, są bardzo cenne od nich informacje, bo oni często bardziej się otwierają, bo już jakby czują, że nie mają powrotu do tej firmy, bo zostali zwolnieni i często bardzo wartościowe informacje można od nich pozyskać, ale są oni mniej skłonni niestety do tego typu spotkań.
To robisz po jakimś czasie? Masz jakiś konkretny czas po zwolnieniu, kiedy kontaktujesz się ze sobą?
Staram się to robić jeszcze w okresie wypowiedzenia. Mhm. Nie przeprowadzam tylko takich rozmów z osobami, które zostały zwolnione dyscyplinarnie, no bo uważam, że to już jeżeli się aż tak ktoś zachował, że został zwolniony dyscyplinarnie, to dla mnie już nie jest partnerem do rozmowy. Mhm.
I o co pytasz podczas takiej rozmowy?
O przyczyny. Jeżeli to ktoś z nas rezygnuje, o to, co mogliśmy zrobić lepiej, czy ktoś by polecił naszą firmę swoim znajomym, co musiałoby się stać, żeby u nas został, żeby została dana osoba. Mam cały kwestionariusz teraz z głowy, niestety nie przytoczę. Okay. Ale też są skale od 1 do 10. Jasne. I wspólnie z taką osobą to wypełniam.
A co, jeżeli jest sytuacja zupełnie odwrotna, czyli co, kiedy pracownik chce odejść od nas, a my nie chcemy go puścić?
A, to wtedy jest stay interview. Tak, jest takie obecnej, tak. W mojej obecnej firmie mamy coś takiego jak stay interview. Jeżeli już widzimy, że są jakieś znaki, że ktoś mi się zaczyna, nie wiem, rozglądać po rynku, czasami gdzieś się usłyszy od kogoś, że ktoś był na jakiejś rozmowie, albo już widzę jakiś taki, że ktoś jest mniej zadowolony, nie wiem, mniej się może w coś angażuje, to staram się wyławiać takich ludzi i po prostu sobie z nimi rozmawiać. I tak też mam na to kwestionariusz.
I o czym rozmawiasz podczas takiego stay interview?
Nie chciałabym tutaj za bardzo tego odsłaniać, żeby ludzie z moich organizacji nie byli gotowi, bo już sobie już zauważyłam, że ludzie wtedy pięknie potrafią się przygotować, a ja wolę tutaj brać zaskoczenia, ale rzeczywiście bardzo mocno pytam o przyczyny, co się dzieje, co możemy zrobić inaczej, bo nagle się okazuje, że na przykład job rotation, czyli przerzucenie kogoś do innego działu na 3 miesiące, działa cuda, bo ktoś nabiera innej perspektywy, zaczyna rozumieć jakiś proces, który wcześniej mu się wydawał trudny. Na przykład uważa, bo przez tamten dział ja mam w moim dziale trudności. To wiesz co, to idź do nich, zobacz, jak im się pracuje. I wtedy nagle się okazuje, kurczę, już teraz wiem, z czego u nich to wynika. To nie jest ich zła wola. One mi nie robią na złość. I nagle się poszerza perspektywa i się okazuje, że my jesteśmy okej, jednak chcę tutaj zostać, że nagle się udało jakiś proces usprawnić dzięki właśnie takiemu job rotation. Czy uważam, rozmowa i jeszcze raz rozmowa.
Okej, okay. A załóżmy, że nie udało ci się wychwycić takiej sytuacji i osoba jednak przychodzi do ciebie z wypowiedzeniem, jak ją zatrzymać?
Najpierw wtedy proszę menadżera, żeby jeszcze porozmawiać. Najpierw w ogóle rozmawiam z menadżerem, czy menadżerowi to jest na rękę, czy nie na rękę. Bo też wiadomo, mamy takie sytuacje, że pracodawca się cieszy, że ktoś odchodzi. Bo nie mamy jakichś takich wymiernych wskaźników, po których moglibyśmy poznać, że kogoś nie chcemy, ale coś nas uwiera, nie potrafimy tego zdefiniować, nie mamy powodów, żeby wręczyć wypowiedzenie. I czasami jest ulgą, że ktoś po prostu od nas chce odejść. Ale jeżeli to nie jest ulga, bo jest to jakiś kluczowy nasz zawodnik, to w pierwszej kolejności rozmowa z menadżerem, czy w ogóle przełożonym, bo to może być też menadżer, tak, tej osoby. I najpierw tam proszę o rozmowę. Jeżeli ona nie skutkuje, no to jeszcze jest rozmowa wtedy też ze mną, ale to już zazwyczaj nie da się takiej osoby powstrzymać, bo ona już podjęła decyzję.
Mam takie samo spostrzeżenie, że kilka razy próbowałam zatrzymać taką osobę, ale już ten moment, kiedy ta osoba składa dokumenty, to raczej jest za późno. Tak. Chociaż mówi się często o kontrofertach na przykład. Co myślisz na ten temat?
I tu znowu to zależy, ponieważ zauważyłam, że czasami jest tak, że ludzie tak naprawdę nie chcą odejść od nas z firmy, ale idą na rynek pracy, szukają nowego zatrudnienia, ale nie tak naprawdę, że chcą coś zmienić, tylko chcą pozyskać tą właśnie ofertę z rynku, żeby przyjść i nam powiedzieć, zobacz, ale tam dostałem, nie wiem, o 3000 więcej, jak mi tyle dasz, to ja zostanę. I dla mnie to nie jest do końca okej, bo ja zawsze się wtedy śmieję, że ja nie negocjuję z terrorystami, bo dla mnie to jest taki trochę terroryzm, że zamiast przejść wcześniej, mieć tą odwagę, powiedzieć, że moje wynagrodzenie jest nie okej, ja bym jednak chciał czy chciała czegoś innego dla siebie, to uważam, że to jest taka partnerska wtedy rozmowa i możemy szukać przestrzeni, co możemy zrobić. Więc teraz jak się przed tym ustrzec? Ja uważam, że każdy pracodawca powinien mieć bardzo dobrze skonfigurowane widełki płacowe we wszystkich rolach i powinien być w rynku albo delikatnie powyżej rynku. Jeżeli ja wiem, że mam rynkowe wynagrodzenia, no to jak już ktoś mi chce podkupić tego pracownika i dać mu więcej, no to ja już na to nie mam wpływu. Mogę tak lepiej pokazywać, jakie mamy benefity. Mogę pokazywać, jakimi wartościami się kierujemy. Tylko ja mam też takie przeświadczenie, że jeżeli w firmie wszystko jest okej, jeżeli my dbamy o tych ludzi, to naprawdę nie mają potrzeby szukania pracy, chyba że ktoś z rynku próbuje nam ich podkupić. Ale oni też wtedy niezbyt chętnie tak naprawdę odpowiadają na takie zaczepki rekruterskie. Zauważyłam, nawet częściej przychodzą i pokazują, zobacz, co ja mam odpisać, bo tutaj taki rekruter do mnie napisał, ja nie chcę. I to jest bardziej takie, mam wrażenie, czasami z pozycji właśnie lęku i zaskoczenia w ogóle taką sytuacją.
A teraz chwila przerwy. Jeżeli nadal tu jesteś, to znaczy, że odcinek ci się podoba. Daj znać w komentarzu lub zostaw lajka i koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki temu dostaniesz powiadomienie, jeżeli pojawi się nowy odcinek. A przy okazji, na co dzień zajmuję się rekrutacją, więc jeżeli szukasz pracownika lub pracy marzeń, wejdź koniecznie na jobhouse.pl.
A jak zbudować taką kulturę właśnie otwartości, żeby ludzie czuli się bezpiecznie i mówili nawet ci, jeżeli mają jakieś oferty z innych miejsc pracy czy od konkurencji?
Ja uważam, że teraz nie ma rynku pracownika, jest rynek wartości. I jeżeli w firmach będziemy mieli wartości, które są naprawdę spójne i prawdziwe, jeżeli nie są tylko reklamą employer brandingową i naprawdę na co dzień się wokół nich poruszamy, opieramy się na nich, przypominamy, odwołujemy się nawet w sytuacjach, nie wiem, konfliktów czy jakichś podejrzeń, to ludzie będą czuli się bezpiecznie. Jeżeli będziemy właśnie konsekwentni i spójni i pełni szacunku i zrozumienia.
Okej. A propos tych podejrzeń, widziałam na twoim LinkedInie, że pojawił się też wątek romansów w pracy.
Tak.
Jeżeli mamy podejrzenia, że takie coś ma miejsce w naszym zespole, jak powinniśmy, czy w ogóle powinniśmy reagować i wtrącać się w takie rzeczy?
No i tutaj miałyśmy z koleżankami właśnie podczas webinaru bardzo burzliwą dyskusję, bo z jednej strony to są sprawy prywatne ludzi, a z drugiej strony mogą wpływać na biznes.
Dokładnie tak.
No i teraz, jeżeli to nam wpływa na biznes, bo wyobrażam sobie, że to mogą być osoby z dwóch działów, gdzie na przykład informacje nie powinny się przenikać, bo jest dostęp do jakichś danych wrażliwych. Uważam, że jak najbardziej powinna być przeprowadzona rozmowa z takimi osobami na temat poufności. Gorzej, jak takie osoby się na przykład rozstaną i to też zaczyna rzutować, tak? Nie jestem zwolennikiem karania, nie jestem zwolennikiem zabraniania, no bo tak naprawdę to będzie tylko dążyło do unikania, że ludzie zrobią wszystko, żeby nam nie pokazać, że taka sytuacja ma miejsce. Więc znowu wrócę do tego, budujmy takie środowisko pracy, żeby ludzie czuli się na tyle bezpiecznie, żeby chcieli budować te związki w ramach naszej organizacji. Mówię tutaj oczywiście o romansach w tym takim pozytywnym aspekcie, że to jest związek, tak, łączenia się w pary. No jeżeli to jest romans i ci ludzie albo któryś z nich ma partnera, no to ja uważam, że to już nie jest mój moralny obowiązek, żeby kogoś oceniać, bo każdy ma inaczej, Każdy czegoś innego potrzebuje i uważam, że to jest ich sprawa.
Czyli udawać, że tego, że o tym nie wiemy?
Nie, ja bym przeprowadziła jak najbardziej rozmowę i bym powiedziała, że wiem. I bym gdzieś tam przypomniała o ewentualnych konsekwencjach.
Okej. Dobra. A powiedz mi, kto cię inspiruje, jeżeli chodzi o offboarding i nie tylko? Może jakaś ciekawa książka, którą możesz nam polecić, a może ktoś z mediów społecznościowych?
Ja mam tyle osób, które mnie inspirują.
No to wymieniaj.
Ja żałuję, że aż listy sobie po prostu nie zrobiłam. Ale tak, na pewno to jest Joanna Karpeta, która jest, ja się śmieję, że to jest pani od stresu. Bardzo polecam ją czytać. Ona też piękną książkę napisała, Jak pokochać poniedziałki. Bardzo ja Annę namawiam na kolejną książkę, ale jakoś Joanna nie może się zebrać. Właśnie jak będę stąd wracała, mam zamiar do niej zadzwonić, bo ostatnio jechała na wakacje i mówiła, że może się weźmie za pisanie. Więc dzisiaj zrobię, sprawdzam. Oprócz tego dla mnie bardzo dużym autorytetem jest Marcin Banaszkiewicz. Jest to osoba, dzięki której w ogóle jestem na LinkedInie. Jest to osoba, która bardzo mnie wspiera, kiedy mam jakieś swoje drobne wtopy czy porażki LinkedInowe. Bardzo wiele razy mi pomógł. Kolejną ważną dla mnie osobą jest Marek Wikiera. Marek Wikiera jest mentorem i muszę powiedzieć, że czasami jego mocne pytania potrafią moje życie przewrócić do góry nogami. Też bardzo go cenię, też bardzo zachęcam do czytania jego postów. Kolejną osobą jest Emilia Gawryluk. Bardzo polecam. Nie wiem, kurczę, ale nie, bo ona nie jest dla ciebie konkurencją, więc tak właśnie teraz się zastanowiłam. Czy mogę
to Emilia? Czy...
Tak, Emilia. Odcienie biznesów. Ma bardzo piękne właśnie podcasty na YouTubie. I Iga Safander. Ona ma znowu rozmowy regeneracyjne, które też uwielbiam, też bardzo dobrze Ingi się słucha. Więc i tak bym mogła wymieniać ja i wymieniać,
sprawdzę,
więc może już zrobię punkt.
Ja też szukam potencjalnych gości do naszego podcastu, więc
to
te wszystkie nazwiska
te osoby bardzo polecam. Tak.
Super. A gdyby ktoś chciał znaleźć ciebie, gdzie najlepiej ciebie szukać?
Na LinkedInie. To jest tam moje miejsce właśnie na ziemi.
Magdalena Nowak, w takim razie zapraszamy, a ja dziękuję ci za miłą rozmowę.
Dziękuję serdecznie.